To jest niesamowite, że one w tej kaplicy tutaj składały swoje śluby. Każda z nich. One są z nami podczas modlitwy, podczas mszy świętej. Przecież wierzymy w świętych obcowanie. One są tak nam bliskie, w zasadzie ten cały klasztor jest przesiąknięty nimi. Tutaj przecież mnóstwo pokoleń sióstr przygotowywało się, formowało się, składało śluby i stąd przecież one szły do pracy w różnych miastach, wioskach, ale też poza granicę. Również te nasze męczennice tu przyjeżdżały na rekolekcje, aby się wzmocnić duchowo. Niektóre z nich tutaj mieszkały i też przez jakiś czas pracowały. Tutaj się uczyły, kim jest siostra Katarzynka. Czyli to taka siostra nie będąca w schematach. Kobieta, która idąc za przykładem błogosławionej matki Reginy, próbuje żyć wolą Pana Boga, zgodnie z hasłem, jak Bóg chce. Będąc otwarta na potrzeby, na znaki czasu, patrząc, co w tej chwili jest potrzebne dla otoczenia, w którym jest, co Pan Bóg by zrobił w tym momencie i co ja powinnam jako osoba konsekrowana zrobić. Siostry były bardzo związane z Maryją. Dlatego, że kiedy Hitler doszedł do władzy, czyli rok 1933, wtedy zaczęły się tutaj, w ogóle w całych Niemczech, ale też w Prusach Wschodnich, prześladowania kościoła. Siostry zostały usunięte z pracy wychowawczej. Nie można było, nawet pielęgniarki będące w szpitalach, nie mogły w ogóle przygotować nawet zmarłych na to przejście. I wtedy, żeby jakoś wzmocnić te siostry i całe zgromadzenie duchowe, biskup warmiński, Maksymilian Kaller, zaproponował, aby oddać całe zgromadzenie w opiekę Matki Bożej. I rzeczywiście w roku 1936 wszystkie siostry po kolei w różnych domach odprawiały rekolekcje i przyjmowały imię, jako pierwsze imię zakonne, Maria. Maria Angela. Nazywam się siostra Maria Angela Krupińska. To zostało. Dalej mamy w tradycji, że przyjmujemy pierwsze imię Maria. Potem jest drugie imię już zakonne. Może zapalę sobie te małe. Możemy tutaj sobie zobaczyć, bo to jest izba muzealna, gdzie mamy pamiątki takie po pracy sióstr przez te 400 lat. I tutaj u góry mamy obraz, jeden właśnie z takich, może to nie jest obraz, to jest bardziej plakat taki przedwojenny, czarno-biały. Każdy z domów, każdy z klasztorów otrzymał taki obraz właśnie w 1936 roku, kiedyś przyjmowały Maryję jaką taką swoją pomoc, orędowniczkę na trudne czasy, które mogą nadejść w kościele. Więc w każdym domu taki obraz wisiał. To jest taki fajny obraz, że jest Maryja, która trzyma dzieciątko, a pod spodem jest braniewo, czyli jest kościół świętej Katarzyny, gdzie jest kolebka naszego zgromadzenia. O, właśnie wokół tego kościoła powstał pierwszy klasztor, inne zabudowania klasztorne. W latach międzywojennych nazywano ten punkt Czarne Wzgórze. Po prostu tam było czarno od habitów. Ale też jest klasztor Regina Celi, ten, w którym jesteśmy teraz, na Moniuszki. On powstał, ponieważ było bardzo dużo młodych sióstr, kandydatek do życia zakonnego, czyli nowicjuszek. I one się nie mieściły w klasztorze, który był przy kościele. A w latach 20. tutaj przeprowadził się cały generalat. I to jest takie symboliczne pokazanie, że Maryja czuwa nad naszym zgromadzeniem. Czyli Maryja, królowa sióstr świętej Katarzyny, która stawia się i modli się za nami. I my wiemy ze wspomnień sióstr, które przeżyły te trudne doświadczenia przejścia Armii Czerwonej przez te tereny, że rzeczywiście ten obraz i ten kult maryjny to była bardzo duża siła dla sióstr. To im dało taką siłę duchową, żeby przejść te doświadczenia. Nie tylko przejść, ale nie przeklinać rzeczywistości, nie złorzeczyć. Ja tak sobie myślę, bo ja się urodziłam 27 lat po tych wydarzeniach, też w szpitalu miejskim, w tym samym miejscu. I tak sobie pomyślałam, no to jest dużo, ale z mojej perspektywy to już tak nie wydaje się wcale tak dużo, 27 lat. To jest do ogarnięcia czasowego zupełnie, bo to się pamięta. Tak patrzę realnie na to, że to było w tym miejscu, tu, nie? To byli ludzie, którzy to przeżywali, którzy cierpieli, ale też ludzie, którzy potrafili przejść ponad swoje cierpienia, swój strach, swój ból, no bo wyobraźmy sobie kobiety po wielokrotnych gwałtach, siostry zakonne, dla których, dla każdej kobiety to jest dramat. Natomiast też patrzę z perspektywy takiej zakonnej, kiedy to są kobiety, które ślubują czystość Panu Bogu, które są dziewicami, a wiemy też, że te gwałty wojenne, one były bardzo brutalne. I kobiety, które potem nie mogą zająć się swoim cierpieniem, ale muszą iść, bo są gnane wiele kilometrów do obozu, które też mają wokół ludzi cierpiących. Znamy relacje, że jak ludzie szli, to tam chyba na 5 osób był kawałek chleba raz dziennie, suchego chleba, i te siostry też tym chlebem się dzieliły. Część z nich była też pobita, kopana, pobita karabinami. No, można sobie wyobrazić ogrom tych cierpień, kiedy nie ma środków przeciwbólowych, nie ma nic. Idziesz. Tu są relikwie naszej założycielki, błogosławionej Reginy Protman. Akurat te relikwie były odnalezione po sąsiedzku za granicą Mamonowie, czyli w obwodzie teraz królewieckim. Kiedy siostry uciekały w 1945 roku, zabrały ze sobą relikwie matki Reginy, schowały tam na plebanii, a ponieważ bały się, że nie będą w stanie, że nie przeżyją podróży, ucieczki, stąd zostawiły część na plebanii u księdza, a część zabrały ze sobą, i dopiero w 1991 roku można było tam spokojnie w miarę pojechać przy pomocy oczywiście wielu ludzi z polskiej strony i z rosyjskiej strony, i udało się odnaleźć cudem 4 kostki. I tu jest jedna właśnie z nich, i co jest ciekawe, że to jest rzepka z kolana, a nasza założycielka to jest kobieta, która wiele godzin spędzała na kolanach, na modlitwie, prosząc za mieszkańców Braniewa, ale też za mieszkańców całej ojczyzny w różnych potrzebach ludzi. Bardziej godny uznania jest ten, kto łódkę swą prowadzi wśród trudów i niebezpieczeństw, aniżeli ten, kto żegluje z prądem i wiatrem. I to są słowa naszej błogosławionej Reginy Protman. W sumie to jest taka modyfikacja jej słów bardziej, bo w oryginale jest, kto łódkę swą prowadzi naprzód, wśród trudów i niebezpieczeństw, pod prąd, pod wiatr i pod fale, aniżeli ten, kto żegluje z prądem i wiatrem.
To jest tytuł.
Tak, książki, tak. Sprawa tytułu to jakby klarowała się przez całe pisanie książki, i może w tym momencie, jak ją pisałam, to nie było najważniejsze. Dopiero gdzieś pod koniec to się wyłoniło. Jakby usłyszałam ten tytuł, o tak. Bo też mam wrażenie, że wiele rzeczy ja po prostu usłyszałam. Jedna z tych sióstr, ta Karitina, która zginęła w Gdańsku, kiedy tutaj były naloty na Braniewo, to już w lutym 1945 roku, jedna z bomb trafiła w cmentarz. Tutaj, gdzie jest taki wspólny plac, tam były poszczególne groby. Teraz jest taki ogrodzony jeden plac tych sióstr przedwojennych. Więc ona tutaj jeszcze z tego klasztoru, bo siostry oczywiście siedziały w piwnicach już wtedy z ludźmi, bojąc się bombardowań, więc ona z tego, taki w przerwach między tymi bombardowaniami, biegła na cmentarz i zbierała te resztki, porządkowywała te groby. Wiele lat też mieszkała w tym domu tutaj jako sekretarka generalna, potem wikaria generalna. I zawsze jak przychodzę na ten cmentarz i tak sobie myślę o tym, że ona to robiła porządki w czasach między bombardowaniami, porządkowała te ziemię, bo tutaj jak bomba trafiła właśnie w cmentarz, to była wyrwa, więc i kości na wierzchu, i jakieś resztki habitów, i różańce sióstr, więc ona to wszystko zbierała. a potem sama zginęła taką okrutną śmiercią. Parę miesięcy później, tak. Wiemy, że w 1945 roku, styczeń, luty, marzec, to była ostra zima, dużo śniegu, mróz, wiatr. I wtedy właśnie wiele naszych sióstr Katarzynek zostało z ludźmi, którzy nie byli w stanie uciekać. Nie mieli gdzie, byli zbyt chorzy, zostali w swoich domach rodzinnych, na różnych wioskach, w miasteczkach, zostali przy parafiach, albo byli chorzy, leżeli w szpitalach i no, nie było możliwości, aby o własnych siłach wyszli z tych szpitali. Oczywiście próbowano ich ewakuować, ale też prawda jest taka, że władze miejskie, w ogóle władze Prus Wschodnich, zabraniały ludziom ewakuacji, bo do końca szła propaganda. Tu te tereny się ostoją, że wojska niemieckie powstrzymają Armię Czerwoną i to mówiły gazety, o tym trąbiło radio cały czas, więc ludzie uciekali czasem nocą po kryjomu, bo oficjalnie było to niemożliwe. Dlatego też ewakuacje dokonywały się w ostatnim momencie, wtedy najczęściej, kiedy już Rosjanie stali u wrót miast i to już było niemożliwe. Miałyśmy ponad 100 wspólnot na Warmii, więc można sobie wyobrazić, że takie wspólnoty sióstr, oczywiście to były małe wspólnoty, 2-3 siostry na wioskach. Siostry generalnie były pielęgniarkami i chodziły do ludzi po domach, pomagając ludziom, robiąc zastrzyki, też wyrywając zęby i też pracowały przy parafiach, czyli prały bieliznę kościelną, stroiły w kwiaty. To były takie podstawowe zadania na tych wioskach i w małych miasteczkach. A w tych większych miastach warmińskich, no to pracowały w szpitalach, prowadziły też różne pensjonaty dla dziewcząt, pracowały w szkołach, prowadziły domy dziecka, przedszkola. No dużo było tej działalności. Kiedy zgromadzenie powstało 450 lat temu, to założycielka nasza, błogosławiona Regina Protman, założyła 4 wspólnoty. W Braniewie, w Ornecie, w Widzbarku Warmińskim i w Reszlu. To były takie duże klasztory i generalnie siostry wychodziły na zewnątrz do ludzi potrzebujących. Organizowały szkoły dla dziewcząt, obok najczęściej był jakiś szpital, który siostry prowadziły. Kiedy już szkolnictwo tutaj było obowiązkowe, potrzeba było nauczycielek. Powstawały szkoły takie publiczne, potrzeba było nauczycielek i tam były zatrudniane nasze siostry. Pierwsza chyba powstała w Biskupcu, czy w Bisztynku. W połowie już XIX wieku praktycznie całe szkolnictwo takie publiczne było w rękach Katarzynek. No potem przyszedł Kulturkampf, to kościół został wyrzucony z pracy wychowawczej. Te wszystkie nasze nauczycielki musiały opuścić szkoły, ale ta przezorność naszej założycielki, która zostawiła nam w charyzmacie taką otwartość na znaki czasu, czyli żeby się nie zasklepiać w jednej działalności, ale szukać tego, co w danym momencie w społeczeństwie, czy też w kościele, czy dla ludzi jest najbardziej potrzebne. I się okazało, że w połowie XIX wieku było bardzo mało pielęgniarek, a były wojny. To było niesamowite, bo wszystkie zgromadzenia zakonne, najróżniejsze, męskie, żeńskie, zostały usunięte z Warmii, a zostały się Katarzynki tylko dlatego, że były potrzebne jako tak zwana siła robocza. Tak sobie myślę, że chyba pierwsze siostry, bo tak w 2020 roku mieliśmy pierwsze ekshumacje w październiku, w listopadzie w Olsztynie, a potem w grudniu w Ornecie. To gdzieś tak na wiosnę 2021 roku przywiozłyśmy pierwsze siostry po ekshumacjach tutaj. A w 2020 roku chyba miałyśmy latem ekshumację w Gdańsku. Także te wszystkie nasze siostry, męczenniczki, które wiedziałyśmy, gdzie są ich groby, to w 2021 roku, tak do połowy roku, przyjechały tutaj już na nasz cmentarz zakonny, czyli mamy je blisko. Nie mamy śladu w ogóle po siostrach z Lidzbarka Warmińskiego, ponieważ to była taka zawierucha wojenna, że Rosjanie w ogóle też nie pozwalali chować zmarłych, więc nie wiemy, gdzie te trzy siostry są pochowane. Oczywiście siostry, które zostały zesłane na Syberię, czy w głąb Rosji, też nie wiemy, gdzie są pochowane, nie mamy ich grobów. Siostra w Pile, też nie wiadomo. Część sióstr wiemy, gdzie było pochowane, w Olsztynie, w Ornecie, w Gdańsku. 3 lata temu przy pomocy Instytutu Pamięci Narodowej dokonaliśmy ekshumacji i przenieśliśmy szczątki tych naszych sióstr tutaj do Braniewa. No, to nie było takie proste, bo nie było nagrobków, bo w Olsztynie ten cmentarz przy szpitalu miejskim został zlikwidowany chyba w 1974 roku, więc tylko ze świadectw wiedzieliśmy mniej więcej, gdzie te groby sióstr były. I tutaj ogromna pomoc IPN-u, archeologów, potem antropologów. W tym miejscu, gdzie nam się wydawało, że powinny być ich groby, to akurat znaleźliśmy żołnierza polskiego, jeszcze w mundurze, z orzełkiem, a siostry były kilkanaście metrów dalej. Się okazało, że po prostu nie było jednego drzewa w alejce i już cała perspektywa się zmieniła. Wiedzieliśmy, gdzie są groby w Ornecie, gdzie te siostry były pochowane, ale po wojnie ten teren był już wyczyszczony i tam byli chowani też kapłani i też ludzie świeccy. Jedyny grób, który był zachowany, to był nagrobek siostry Karitiny, która zginęła w Gdańsku. On zachował się do naszych czasów przy parafii. Wszystkie inne to były przygody. W Olsztynie 2 tygodnie, tydzień czasu w Ornecie. Akurat byłam z jedną z moją współsiostrą. Brałyśmy udział w tych wydarzeniach. No bardzo to przeżyłyśmy. Tym bardziej, że kiedy odkopywano te nasze siostry, no to one miały przy sobie metaliki nasze zakonne ze świętą Katarzyną. Miały różańce przy boku. Poza tym też były badania oczywiście, ponieważ trwa proces beatyfikacyjny, więc te wszystkie badania muszą być zgodnie z prawem kanonicznym. Wszystkie szczegóły muszą być tutaj spełnione. No i tak też się staraliśmy, aby tak było. Tutaj akurat mamy takie miejsce, gdzie każdy może napisać jakąś intencję. Potem zbieramy te karteczki i modlimy się przez stawiennictwo tych wszystkich naszych sióstr męczennic. One będą niedługo błogosławione, pomagają nie tylko nam w codzienności, ale też wielu ludziom, którzy proszą o modlitwę. Mamy dużo sygnałów, sporo dzieci się już urodziło przez stawiennictwo tych sióstr. One wybaczyły. Mamy dużo przykładów, że te siostry przed śmiercią wybaczały swoim oprawcom. Tak było w przypadku sióstr w Ornecie, które jeszcze przez wiele tygodni cierpiały, zanim zmarły, po tych pobiciach bestialskich, po wielokrotnych gwałtach, jeszcze przez wiele tygodni cierpiały, bo to się wydarzyło w połowie lutego, akurat w Ornecie, a siostra Bona zmarła 1 maja, siostra Gunhilda 31 maja, siostra Rolanda 25 czerwca. To jest szmat czasu od tych wydarzeń i kiedy tak się leży, mogę sobie wyobrazić, w bólu, w cierpieniu, bez środków przeciwbólowych, żadnych lekarstw. I my wiemy ze świadectw innych sióstr, że one odeszły w takim ogromnym pokoju, przebaczając swoim oprawcom. Czy one po prostu musiały przepracować same w sobie to, co się wydarzyło, zrozumieć to i oddać to Panu Bogu. One miały dużo na to czasu. Siostra Xaveria, która była pobita w wagonie, dokonała tego bardzo szybko. Ale też wiemy, że siostry, które były zesłane w głąb Rosji, one przed śmiercią też to wszystko musiały przepracować w sobie, oddały Panu Bogu. Siostra Leonis, która no, straszliwie była prześladowana, zanim doszła z Olsztyna do obozu sowieckiego, gdzie zmarła z głodu w czerwcu, mówiła też siostrom, czy też ludziom, którzy byli obok niej, że ona te wszystkie cierpienia ofiaruje jako wynagrodzenie Panu Bogu za różne świętokradztwa, za grzechy, za to wszystko, co rani Boże serce. Czyli one potrafiły bardzo świadomie oddać to, co im się wydarzyło, tą całą niesprawiedliwość, to cierpienie. Tym bardziej, że one, to też trzeba jasno powiedzieć, że one opiekowały się wszystkimi ludźmi potrzebującymi, bo one opiekowały się i Polakami, i Niemcami. Tutaj było też dużo więźniów politycznych, pracujących. Byli Francuzi, byli Włosi, byli Polacy. One też dokarmiały ukradkiem tych więźniów politycznych, a za to groziło obóz niemiecki. Potem też one musiały leczyć tych żołnierzy sowieckich. Niesamowita też jest sprawa, jest siostrą z Generozą ze szpitala w Olsztynie, pielęgniarką, która bardzo była pobita i gwałcona przez tych Rosjan. Potem ona pomagała już na wiosnę 1945 roku ten szpital w Olsztynie doprowadzić do jakiejś użyteczności, żeby ludzie, którzy zostali w mieście, żeby mogli być gdzieś leczeni. Były też dzieci w tym szpitalu i no, trzeba było coś jeść i też one musiały mieć jakiś spokój, w sensie, żeby ich nie nachodzono, żeby żołnierze radzieccy ich nie nachodziły, bo one przecież leczą i Rosjan, i Polaków. Więc ona, znając język polski, poszła do komendantury radzieckiej w Olsztynie z lekarzem, prosząc o żywność dla tych podopiecznych, o jakieś materace, i to uzyskała. Czyli poszła do swoich oprawców prosić o pomoc dla innych. To jest dopiero zbicie się ponad swoje cierpienie dla innych ludzi. Grobowiec. U góry mamy napis, tu spoczywają i są wymienione siostry z Olsztyna, z Ornety i z Gdańska, 7 sióstr. A pod spodem jest po prostu ku pamięci tych sióstr, które groby nie wiadomo gdzie są. Czyli siostry, które zginęły w Kętrzynie, w Izbarku Warmińskim, zesłane w głąb Rosji, i siostra, która zmarła w Pile. Razem wspomniane jest 16 sióstr naszych męczennic. I jest taki piękny cytat, tylko nie wiemy czyjego autorstwa, tego nigdzie nie mogłam znaleźć, który bardzo oddaje chyba postawę tych sióstr. Świadectwo to obraz Boga niewidzialnego w nas, który potrafimy namalować dla innego człowieka. I właśnie to świadectwo, które te siostry zostawiły przez swoją postawę, chyba piękniej mówi niż najpiękniejsze słowa o Panu Bogu. Piękniej mówi w ogóle o życiu zakonnym, o wierze, o miłości do drugiego człowieka, o poświęceniu. O człowieku.